Przy mikrofonie Marek Mikulski, witam Państwa. Dziś moim gościem jest Grzegorz Napieralski, senator RP. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry, panie redaktorze.
Panie senatorze, zacznijmy od sytuacji między rządem a nauczycielami. Kto według pana jest zwycięzcą w tym sporze?
Myślę, że wszyscy jesteśmy przegranymi, dlatego że rząd postanowił tak naprawdę upokorzyć nauczycieli i nauczycielki. Tak nie złożył żadnej poważnej oferty. A to tak mówiąc szczerze, bije w nas wszystkich, dlatego że nakłady na edukację są tak ważne, tak istotne, bo to jest inwestowanie w naszą przyszłość. Wierzę głęboko, że i premier, i minister edukacji narodowej jakby zmienią postawę, przygotują cały pakiet rozwiązań dla polskiej szkoły, ale przede wszystkim podwyżki dla nauczycieli, bo to o to przecież chodzi.
Tylko że rząd tłumaczy się tym, że nie ma pieniędzy na podwyżki dla nauczycieli.
No, raz mówi, że ma pieniądze, że jest wzrost gospodarczy, że jest nadwyżka budżetowa, że może dać dodatkowe 500 zł na dziecko, a potem nagle mówi, że nie ma pieniędzy, więc no to niech się premier zdecyduje, która wersja jest prawdziwa. Czy wersja ta, która mówi o wspaniałej kondycji budżetowej, czy też ta druga, że nie ma pieniędzy. Jest dzisiaj poważna, moim zdaniem czeka nas bardzo poważna dyskusja, jednak na co te pieniądze budżetowe wydawać? No, czy być może te środki gdzieś poprzesuwać? Ja uważam, że inwestycja w edukację jest rzeczą najważniejszą, najistotniejszą. Nie ma nic ważniejszego od inwestowania w nauczycieli, bo oni uczą nasze dzieci, a to nasze dzieci będą później utrzymywały nas, tak, i budowały silną Polskę. Żeby być konkurencyjnym dziś na świecie, no to musimy mieć dobrze wyedukowane dzieci, tak? Musimy mieć świetnie prosperujący młodych ludzi później na rynku pracy, a bez edukacji tego się nie da. Więc trzeba poszukać tych pieniędzy w budżecie, zastanowić się nad filozofią wydawania pieniędzy w innych sektorach i te pieniądze nauczycielom po prostu dać.
Koalicja Europejska, którą pan wspiera, już dziś obiecuje nauczycielom tę podwyżkę o 1000 zł, tylko moje pytanie brzmi, skąd weźmiecie na to pieniądze?
No, tak jak powiedziałem wcześniej, no, czy są pieniądze, znaczy są dziś w budżecie pieniądze i pytanie na przykład, ile mamy wydawać na obronę narodową, tak? Czy te pieniądze wszystkie, które dzisiaj są zapisane i taki poziom, to jest właśnie ten poziom. Ja mówię, nie wiem dziś, tak? Ja też nie chciałbym tutaj absolutnie czegoś przesądzać, ale to jest właśnie ten moment na taką poważną dyskusję, tak? Między opozycją, rządem, a również nauczycielami. I dzisiaj myślę, że nie ma alternatywy, znaczy te pieniądze muszą się znaleźć i te pieniądze muszą dostać nauczyciele. Dlatego, że dochodzi już do takich kuriozalnych sytuacji w szkołach, że po prostu nie ma nauczycieli. Nikt nie chce przyjść do szkoły pracować, bo może iść do innej pracy, dostanie więcej, po prostu. No to jest dla nas bardzo, bardzo niebezpieczna sytuacja, mówię dla Polski.
A co się według pana wydarzy we wrześniu?
Dobre pytanie. Nie wiem. Jeżeli rząd postanowi być arogancki i rząd postanowi być nieustępliwy, jeżeli chodzi o nauczycieli, nie potraktuje nauczycieli poważnie, no to będziemy mieli strajk od września i znów problem, bo dzieci nie będą się uczyć, nie będą chodzić do szkoły i znów one najwięcej stracą.
Przejdźmy teraz do kampanii wyborczej. Mówiąc o koalicji europejskiej, chciałbym zapytać, na kogo pan stawia w tych wyborach?
Ja obiecałem pomóc Bartoszowi Arłukowiczowi i zaangażowałem się osobiście w jego kampanię wyborczą. To ciekawe doświadczenie, bo kiedyś zaczynaliśmy wspólnie karierę polityczną jeszcze w Radzie Miasta Szczecin. Trochę nasze drogi się rozeszły. Bartosz w pewnym momencie wybrał inną drogę, ale po latach porozumieliśmy się. Odbyliśmy naprawdę niejedną ciekawą polityczną dyskusję i Bartek zwrócił się o taką pomoc do mnie jako kiedyś kandydata na prezydenta kraju i senatora dziś Rzeczypospolitej Polskiej, żeby mu pomóc i pomagam. Pomagam różnym osobom w naszym województwie, nie tylko. Również pani wicestaroście Ewie Dudar, która również startuje tutaj w okręgu zachodniopomorskim i lubuskim, bo to jest taki duży okręg wyborczy. Kto prosi, tam staram się być i pomagam.
Jednak jedynką na tej liście z 13 okręgu jest profesor Bogusław Liberacki.
Jest.
A na pana profilach społecznościowych nie znalazłem takich wpisów z poparciem dla polityków, w ogóle już tak ogólnie ujmując, jeśli chodzi o koalicję europejską, reprezentujących SLD. Czy to jest objaw tego, że stara rana jeszcze się nie zabliźniła?
Nie, chyba nie. No staram się, tak jak powiedziałem wcześniej, być aktywny tam, jeżeli ktoś mnie o tą aktywność poprosił. Jeżeli podjąłem decyzję o zaangażowaniu się w kampanię Bartosza Arłukowicza, no to staram się być tam aktywny, pomagać mu, być razem z nim w tej kampanii, ale również też podkreślać to, w sieci, czyli w internecie, ale jeżeli ktoś poprosi mnie inny z listy, czy w naszym okręgu, czy w innym o pomoc, no to przecież wszyscy jesteśmy dzisiaj w jednej drużynie i powinniśmy sobie nawzajem pomagać i ja taką filozofię dzisiaj uznaję.
Wszyscy jesteśmy w jednej drużynie, to powiedział pan, a nie przeszkadza panu, że Leszek Miller startuje z list Koalicji Europejskiej?
Nie. Chyba już czas taki, że faktycznie te rany się zabliźniły. Miałem żal do Leszka Millera za to, co się wydarzyło w roku 2015.
Mówił pan otwarcie w wywiadach, że to jakby tak, on zepchnął pana na boczny tor polityki.
Tak mówiłem, tak było. No. Na nieszczęście i dla SLD, i dla polskiej sceny politycznej no, miałem rację, bo mój spór z Leszkiem Millerem tak naprawdę dotyczył przyszłości czy kształtu lewicy w Polsce. I zostałem wyrzucony wtedy z SLD przez Leszka Millera. No, a na nieszczęście formacji no, moje słowa się sprawdziły. Znaczy SLD nie weszło do Sejmu. Uważałem to za bardzo duży błąd, co robił Leszek Miller. No ale to się już stało. Znaczy, polityka jest bardzo dynamiczna, świat się zmienia. Zbudował się obóz polityczny po drugiej stronie. Przypominam, że Jarosław Kaczyński też zbudował podobny obóz polityczny, też duży obóz. Od Jarosława Gowina po pana ministra Ziobro.
O, tylko to duża różnica między SLD a PO, a Prawem i Sprawiedliwością, a partiami konserwatywnymi.
Wie pan co, nie wiem. Znaczy, to nie jest do końca tak, dlatego że gdyby postawić dzisiaj i program, ale też jakby tak spojrzeć na przykład na ministra Ziobro i na ministra Gowina, no to i też bardzo dużo różni. Naprawdę, gdybyśmy się przyjrzeli. A są dzisiaj w jednym obozie politycznym. Mamy drugi obóz, który się stworzył, zbudował, czyli od Władysława Kosiniaka-Kamysza po Sojusz Lewicy Demokratycznej i Barbarę Nowacką, bo ja ich razem łączę jako lewicę, którzy są w Koalicji Europejskiej. To jest bardzo ciekawy też podmiot polityczny. I zobaczymy, czy to Polacy i Polki zaakceptują. I ja uważam, że tak. I tak jak Jarosław Kaczyński wybaczył Ziobrze za to, że go zdradził i dopuścił go do tej koalicji, tak myślę, że my też powinniśmy wszystkie urazy pochować, zapomnieć o nich i współpracować dzisiaj, bo to jest chyba dobre, a Polacy będą mieli Polki do wyboru. Jeden albo drugi obóz polityczny.
I właśnie chciałbym nawiązać do słów wielu polityków Koalicji Europejskiej, którzy mówią, że te wybory do Europarlamentu są najważniejszymi od lat. A co się stanie, jeśli wasza koalicja nie wygra tych wyborów?
A co się stanie, jak wygra? Ja nie chcę tutaj jakichś czarnych scenariuszy pisać. Ja uważam, że bardzo dużą szansą jest, że Koalicja Europejska wygra te wybory i że rozpocznie taką drogę po zwycięskie wybory również do Parlamentu Krajowego. Dlaczego wygra te wybory? Dlaczego tak sądzę? Po pierwsze, to jest duży obóz polityczny, czyli wyczerpujący od centrum aż po lewicę, jeżeli chodzi o poglądy wyborców. Dziś w Sejmie i w Senacie, oprócz wyjątków jak Bartosz Arłukowicz czy ja, no jest bardzo, czy Marek Borowski, jest bardzo mało ludzi lewicy. Widać ten brak nawet w debacie publicznej, czy w debacie takiej codziennej, którą prowadzą politycy. Więc to jest ciekawa też oferta, że jednak wzmocniona została koalicja wcześniej obywatelska, dzisiaj europejska, właśnie środowiska lewicy. Myślę też, że ponieważ frekwencja w wyborach europejskich jest dosyć niska, chyba najniższa ze wszystkich wyborów, to też dziś taka właśnie koalicja może najlepiej zmobilizować swoich wyborców, żeby poszli zagłosować. I to może dać dużą przewagę nad PiS-em i ich współpracownikami.
To przenieśmy się na chwilę do naszego regionu. Małgorzata Jacyna-Witt została pełniącą obowiązki prezesa Stoczni Szczecińskiej. Jak pan zareagował na te informacje?
No, nie wiem, czy ma na tyle doświadczenia i czy ma na tyle kompetencji, żeby nawet przez chwilę, czy tam przez jakiś moment rządzić tak poważną firmą. Proszę pamiętać, że sfera tej gospodarki morskiej, tak, a szczególnie stoczniowa, czy remontowa, czy produkcyjna, to jest bardzo skomplikowana gałąź taka produkcyjno-przemysłowa. I tu trzeba mieć naprawdę to olbrzymią wiedzę, żeby z tych trudnych tarapatów stocznię wyprowadzić. Było tam dużo zawirowania. Ja uważam, że to może być bardzo złe. Znaczy, tu bym szukał raczej fachowców, którzy są wewnątrz, którzy w przemyśle stoczniowym są od lat, dokładnie wiedzą, na czym to polega, niż próbować eksperymentów politycznych. Małgorzata Jacyna-Witt jest politykiem od lat. Oczywiście wiem, że też ma cały czas do dostępu, bo przecież prowadziła firmę, ale to nie to samo. Tu uważam, że to tutaj władze państwowe państwa, popełniły błąd, że ktoś inny powinien być na tym stanowisku.
Jeszcze raz zmienimy temat. Szczecińska kolej metropolitalna. Komu ona jest potrzebna?
Wszystkim. Wszystkim nam. Proszę zwrócić uwagę, szczególnie teraz, kiedy mamy dużo tych inwestycji drogowych, tak, które no, są uciążliwe nie tylko dla mieszkańców Szczecina, ale coraz bardziej popularny na świecie też staje się transport kolejowy i ludzie przemieszczają się właśnie transportem publicznym. Jeżeli rozmawiamy dzisiaj o czystszym powietrzu, jeżeli rozmawiamy dzisiaj o szybszym przemieszczaniu się, no to musi tak naprawdę samorząd i państwo na tą komunikację stawić. Ja na przykład często podróżuję po okręgu pociągami, ich jest za mało, ale naprawdę mimo wszystko się powiedział dzisiaj bezpiecznie, cicho, tak, one są bardziej ekologiczne niż duży autokar czy samochód spalinowy, więc to jest potrzebne, a mówię szczególnie dziś, kiedy przez lata jeszcze będziemy mieli rozkopane drogi w Zachodnim Pomorskim.
To na koniec, bo przed nami obchody związane z rocznicą uchwalenia Konstytucji 3 maja. Chyba dobra okazja, by zapytać o stan obecnej Konstytucji. Jak pan ją ocenia?
Zawsze jest taki czas. Ja byłem zwolennikiem nawet jako szef partii, kandydat na prezydenta. Jest czas, żeby o Konstytucji porozmawiać. Minęło wiele lat. Zobaczyliśmy, jak ona funkcjonuje, jak sobie daje radę w różnych sytuacjach. I mieliśmy moment bardzo trudny, bo katastrofy smoleńskie, gdzie Konstytucja, uważam, zdała egzamin. Jej zapisy i przepisy spowodowały, że no, jakby podstawy, te polityczne państwa zostały utrzymane. Ale świat wokół nas się zmienia. Ja bym też porozmawiał o Konstytucji dzisiaj, o zmianach. Problem polega na tym, że dzisiaj no, raczej takiego dialogu nie będzie, raczej jest totalny spór o Konstytucję, ale być może warto by się pokusić o takie zdarzenie, że na przykład prezydent Polski, Andrzej Duda, zaprosiłby byłych prezydentów, byłych premierów, ministrów sprawiedliwości, profesorów.
Prezydent chyba już raz próbował rozmawiać o Konstytucji.
Tak, trochę chciał też zrobić referendum. No, nie wyszło, no ale raz wychodzi coś w polityce, raz nie. No, nie wolno się poddawać, ale zaprosić tych ludzi, panie redaktorze, szanowni państwo, tych ludzi, którzy pod obecną Konstytucją sprawowali władzę, tak, i jakby mieli funkcję właśnie ministrów, tych ważnych, kluczowych ministrów, tak, prezydentów, premierów, i żeby oni chwilę porozmawiali, ale nie w atmosferze sporu politycznego czy kampanii wyborczej, tylko raczej takiego spokojnego przyjrzenia się. Tak, uchwaliliśmy Konstytucję w latach 90., tak, mamy rok 2019 i co można by było zmienić? Do czego ją trzeba dostosować? Jakie są nowe wyzwania nowoczesnego świata, tak, choćby w dobie internetu, tak, czy w dobie globalizacji, tak? I z takiej debaty zwolennikiem jestem, no ale nie ma na nią moim zdaniem szans teraz.
No to krótka piłka. Zmieniałby pan Konstytucję, czy nie?
Oczywiście, że tak. Tak, po takiej debacie, po takiej dyskusji i po porozumieniu ponad podziałami politycznymi, tak, ale tylko wtedy, a nie, że ktoś będzie radykalizował tą Konstytucję w jedną stronę, a inny w drugą stronę, tak, że tu będzie albo skrajne jakieś zapisy, które no, będą powodowały, że, nie wiem, staniemy się państwem jakimś bardzo religijnym czy narodowym, a z drugiej strony, nie wiem, zrobimy zapisy, które gdzieś mogą być w przyszłości niebezpieczne. Nie, to żadnych skrajności, właśnie dialog i dyskusja. A że premierów było wielu, ministrów było wielu, z różnych opcji politycznych, z różnych środowisk politycznych, to uważam, że ta dyskusja mogła być naprawdę ciekawa i może po raz pierwszy wznieślibyśmy się na ponad podziały polityczne, ale na razie w to nie wierzę.
Moim gościem był Grzegorz Napieralski, senator RP. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję uprzejmie.